Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Tytuł audycji nie odnosi się do przestrzeni geograficznej, tylko duchowej. A dzisiaj centrum Europy to Ukraina walcząca z najazdem rosyjskim, ale i Polska przyjmująca uchodźców bez warunków wstępnych. Ta wojna mówi wyraźnie, że groza historii wróciła. Próbując zrozumieć, co się dzieje, wydaje się, że trzeba się odwołać do literatury, bo po to ona jest. A jeśli literatura może nam pomóc w zrozumieniu rzeczywistości, to tylko Szekspir. I o powrocie Szekspira jako realisty będziemy dzisiaj rozmawiać, a gościem moim jest pan Antoni Libera, pisarz, tłumacz, eseista, reżyser teatralny. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zanim zajmiemy się Szekspirem, ważna informacja, mianowicie 3 maja, w dzień rocznicy uchwalenia Konstytucji, pan Antoni Libera został kawalerem Orderu Orła Białego za wybitne dokonania na polu literatury, ale także za działalność opozycyjną w latach 70. Ja ze swojej strony dodam, że działalność opozycyjna, inicjowanie opozycji w latach 70. w czasie trwania reżimu Edwarda Gierka, to było zupełnie coś innego niż bycie w opozycji w latach 80. i wymagało rzeczywiście heroizmu. Jak rekonstruuje atmosferę tamtych czasów. Także gratuluję w imieniu swoim i w imieniu słuchaczy, panie Antoni.
No, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie tylko dodać, no, że tym odznaczeniem czuję się trochę onieśmielony. Uważam, że to odznaczenie powinno trafiać w ręce naprawdę takich tytanów czynu, a jeśli słowa, to także no, oczywiście przyjąłem i jestem zaszczycony, no ale mam taki...
No właśnie, ten komentarz właśnie świadczy, że medal trafił we właściwe ręce.
Dziękuję bardzo.
To tak na marginesie. Wszedł pan bardzo głęboko, jest pan tłumaczem klasyki europejskiej, spolszcza pan klasykę europejską, przywraca jej żywość polszczyźnie i wszedł pan oczywiście głęboko również w świat Szekspira. No powiem, że robota ogromna, specjalnie nie powiedziałem praca, ale właśnie robota, a efekt artystyczny olśniewający. Pana tłumaczenia przywracają te wielkie dzieła polszczyźnie, czyta się je, te przykłady z pewną lekkością, bez ujmy dla głębi myśli i emocji w nich zawartych. Zgodnie z naturą rodzimej mowy, jak pan bodajże napisał we wstępie w jednej ze swoich książek Szekspira.
Tak. No, rzeczywiście podjąłem się tego trudu przetłumaczenia tych tak zwanych starożytnych dramatów Szekspira, których łącznie jest 7, bo są 4 dotyczące starożytnego Rzymu i jeszcze są 3 dotyczące starożytnej Grecji, tam częściowo mitologicznie, częściowo historycznie. Być może jeszcze te greckie też zrobię. Na razie zrobiłem 4 rzymskie, które ukazały się w 2 tomach w Państwowym Instytucie Wydawniczym, zresztą bardzo pięknie wydane. Teraz, dlaczego podjąłem się tego trudu? No, przecież istnieją bardzo dobre tłumaczenia moich rozmaitych poprzedników, przede wszystkim Barańczaka, którego bardzo wysoko cenię i to nie jest z mojej strony jakaś tam rywalizacja z nim, tym bardziej, że on nie wszystkie te starożytne zrobił. U mnie to wyniknęło z tego, że poprzednio zajmowałem się Racinem i przetłumaczyłem 5 tragedii Racina, tych klasycznych tam. I część z nich dzieje się w tych samych czasach, no znaczy w czasie z przełomu er, chciałoby się powiedzieć, no bo w pierwszym wieku naszej ery to jest i Neron, prawda, czyli Brytanik, i Berenika, to jest dokładnie ten czas, jest pierwszy wiek naszej ery. No i teraz, ponieważ istnieje taka praca Stendhala, bardzo znana, zresztą tłumaczona na polski, która wyszła w 50-tych latach, książeczka pod tytułem Szekspir a Racine. No gdzie Francuz próbuje dokonać no takiego zestawienia, no i co tu dużo mówić, jakiejś próby oceny. No czy teraz my już trochę zapominamy o tym, że do XIX wieku Racine był traktowany na równi z Szekspirem absolutnie, że to jest tych 2 gigantów, jeden Francuz, drugi Anglik, który nam zaproponowali no, pewien teatr, pewien dramat taki wysoki, no. No, oczywiście no, w XX wieku to się trochę zmieniło, to znaczy, że Szekspir został, a nawet jeszcze urósł, a Racine trochę przybladł. No, ale jeszcze w XIX wieku Stendhal, chociaż sam Francuz bynajmniej nie dokonał takiego wskazania, no, że Racine wygrywa z Szekspirem, bynajmniej. On właśnie pokazał pewną równowagę, ten jego werdykt, jeśli można tak powiedzieć, pokazuje, że to są dwaj dramaturdzy absolutnie sobie równi. I teraz no, mój motyw był taki, że po tym doświadczeniu z Racinem, ja chciałem jakby zobaczyć, jak podobną problematykę historyczną opracowuje Szekspir. Tym bardziej, że oni korzystali z tych samych źródeł. Jak to się tam zbada, jakie książki oni czytali, przygotowując się do napisania tych dramatów, to są te same książki często. No w każdym razie to zestawienie jest fascynujące dla ludzi, którzy interesują w ogóle literaturą, a szczególnie dramatem. No. Mhm. A najkrótsza odpowiedź jest taka, że ponieważ Racine pisał dla dworu, dla Ludwika XIV, i to jest po prostu no, już tak wykwintne, tak wyrafinowane, na takim diapazonie, no, że to okazało się w naszym świecie maksymalnie zdemokratyzowanym, by nie powiedzieć spauperyzowanym, czymś już anachronicznym. A Szekspir pisał dla ludu, pisał językiem często dosadnym, pełnym kalamburów, dowcipów, no wszystko to znamy, prawda? I że że w tym naszym właśnie, jak powiadam, zdemokratyzowanym czy lekko zdegradowanym świecie to głos Szekspira jest mocniejszy.
Pytanie dotyczące Szekspira, bardziej taki ogólny. Mianowicie amerykański krytyk literacki Harold Bloom, autor koncepcji takiej krytycznej zwanej lęku przed wpływem, uważa Szekspira za absolutnego geniusza, który o życiu jako takim właściwie wiedział wszystko. Zauważył on, Bloom, że fenomen Szekspira polega na tym, że jest to jedyny pisarz w historii, którego światopoglądu nie możemy zrekonstruować. Co to oznacza? Możemy wyobrazić sobie, jak myślał Platon, Dostojewski, Nietzsche, Tolstoj, ale Szekspir pozostaje tajemnicą, jest jak kula. Zawsze jesteśmy na zewnątrz opisywani przez niego. Co pan sądzi o takim rozpoznaniu Szekspira? Przez Bluma.
Gotów się jestem zgodzić, chociaż to jest to, co Blum powiedział, no jest trochę jednak metaforyczne, że przecież u jakiego pisarza wielkiego w ogóle możemy zrekonstruować tak zwany światopogląd? To się bardzo rzadko zdarza. Jeżeli jakiś twórca, poeta czy pisarz ma światopogląd, to już się kładzie pewnym cieniem na jego literaturę. No więc pisarz to jest właśnie ktoś, kto nie jest filozofem, kto nie jest ideologiem, kto nie ma, który na ogół ten tak zwany jego światopogląd jest eklektyczny. Aha. On się składa z różnych przekonań, z różnych nauk i tak dalej. Dlatego to jest trudne do przyszpilenia. Mnie się jednak wydaje, że na tyle, na ile ja znam, czy ja nie jestem szekspirologiem, no ale trochę znam, a teraz jestem świeżo po tłumaczeniu tych dramatów rzymskich, że jednak jest, naturalnie, że nie nazwę tego światopoglądem, ale jest bardzo wyraźny pogląd na świat, no jakaś taka mądrość. I ta mądrość jest bardzo gorzka u Szekspira. To znaczy, jak ja bym miał opisywać właśnie taki, że tak powiem, zespół jego przekonań, to one polegają głównie na tym, że istnieją w świecie sprzeczności, których się absolutnie nie da pokonać. I jedną z takich fundamentalnych sprzeczności jest nierówność między ludźmi. I ta nierówność między ludźmi jest tragedią. Dlatego, że jeżeli się przyzna wyższość, czy się stanie po stronie tego, co on nazywa plebsem, no, ludzi z nizin, ludzi, no, których jest większość w dodatku, no, niby stanie się po ich stronie dla ich dobra, bo oni są krzywdzeni, bo oni są wyzyskiwani, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. A z drugiej strony, jeżeli się stanie, tak jak właśnie Racine, po stronie elity, po stronie możnych tego świata, no to też to prowadzi do katastrofy i tak dalej. I to jest treścią głównie tutaj tej sztuki Coriola.
Perspektywa Szekspira jest absolutnie ideologiczna. Wie o człowieku wszystko, zwłaszcza o człowieku władza. Jego dzieło jest jak takie lustro przechadzające się po gościńcu. To jest bodajże sformułowanie Stendhala, ale nie tak. O Szekspirze, tak?
Tak.
I nie czujemy właśnie, czytając Szekspira, w pana tłumaczeniu, ja nie czułem pośrednictwa autora, że mam do czynienia jakby ze światem no, obnażonym, takim jakim jest. Że Szekspir jest, powiedziałbym, doskonale schowany dla naszych oczu.
Ja sobie zdefiniowałem zadanie, które przede mną stoi, czyli no, zadanie tłumacza, że tekst powinien być absolutnie transparentny, przejrzysty dla odbiorcy, przy czym tutaj no, głównym odbiorcą, tym założonym odbiorcą jest widz w teatrze, nawet nie czytelnik, tylko widz w teatrze. I teraz trzeba pamiętać, że widz w teatrze, oglądając sztukę, nie ma czasu, bo to płynie bardzo szybko, na zastanawianie się, a co zostało właściwie powiedziane, a co z tej metafory wynika. Po prostu ta komunikacja musi być błyskawiczna. A jeżeli komunikacja ma być błyskawiczna, to tekst musi być absolutnie zrozumiały. I teraz jak się osiąga zrozumiałość tekstu? No to to już jest technika pewna. I właśnie no można powiedzieć, że ja to wziąłem od Racina, czy się nauczyłem trochę tego od Racina, że na przykład Racine, pisząc Aleksandrynem po francusku, nie używał przerzutni, to znaczy nie przechodził z linijki do linijki, nie łamał w klauzuli zdania na związku frazeologicznym. W ogóle to tego nie ma. No, to znaczy, że można powiedzieć, że jeżeli jest dramat Racina, który ma na przykład tam około 1600 wersów, to jest, inaczej mówiąc, 800 dystychów, tak? Czyli 800, połowa tych dwóch wierszy. I to jest tak klarownie napisane, że to jest przecież w końcu XVII-wieczna francuszczyzna, że to się naprawdę rozumie. Jak ja oglądam sztuki Racina, na przykład zrobione przez Comédie Française, to oni mówią to jak potoczną, współczesną francuszczyzną. I teraz oczywiście Szekspir nie był tak rygorystyczny. To tak jak przed chwilą powiedział, Szekspir był o wiele bardziej, że tak powiem, renesansowy, rozbuchany. On tam sobie pozwalał czasem na zmianę rytmu, przechodził, całe kawałki idą prozą, jak lud rozmawia ze sobą, to wtedy oni rozmawiają prozą, jak rozmawiają książęta, wy, elita, to oni wtedy mówią wierszem. To są znane rzeczy. Ale ja trochę współpracując z aktorami, to wiem, jakie są ich oczekiwania. To musi być przede wszystkim, nie nastręczać żadnych trudności fonetycznych, czyli trzeba bardzo uważać, żeby tam nie było jakiś zbitek. Język polski jest w tym sensie trudny, że no ma bardzo często bliskie spółgłoski. To jest trudne do wymowy, więc no to trzeba tak szukać tych wyrażeń, żeby one były wygodne do mówienia. A po drugie, żeby nie było konfliktu między rytmem a logiką. Mhm. To znaczy rytm u Szekspira jest niezwykle ważny. No ten, który się oddaje po polsku 11 z Goskowcem, tak? Który jest bardzo podobny do pentametru jambicznego, którym Szekspir pisał. No tylko to jest o sylabę u nas więcej. Ale generalnie to jest podobne, no.
Trzeba po prostu dostosować to tłumaczenie do natury języka, tak, rodzimej mowy, jak pan napisał.
Tak, przy czym ja odkryłem, że ten nasz jedenastozgoskowiec heroiczny, którym pisało bardzo wielu polskich poetów, to ja potem przeczytałem jakąś taką rozprawkę z zakresu wersykologii, że układ jedenastozgłoskowy, czyli ten schemat 5 plus 6 z obowiązkowymi akcentami na czwartą i dziesiątą sylabę, wynika w sposób absolutnie naturalny z natury języka polskiego, który ma akcent paroksytoniczny. Inaczej mówiąc, arcypoetą był kiedyś ktoś, kto wymyślił ten wiersz. To się tak mówi, to ja bym to porównał z muzyką, że my wszyscy tam wielbimy muzykę XIX-wieczną, tę pobachowską. No bo zawdzięczamy to Bachowi, który dokonał ostatecznej, jakby to powiedzieć, no usankcjonował system ten równomiernie temperowany, który dał w Woltemperidze klawir. Więc ten, kto wymyślił jedenastozgłoskowiec, to był geniusz, muszę powiedzieć. To nie musiał być poeta. Znaczy, no w jakimś sensie musiał być, bo pierwszy coś tam napisał, że on usłyszał, że jedenastozgłoskowiec najlepiej pasuje do, że tak powiem, prozodii języka polskiego. I dlatego to jest, więc rozumie pan, jak się teraz tłumaczy, to nie tyle, że trzeba się gimnastykować, żeby się zmieścić w tym gorsecie, tylko odwrotnie, szukać takich wyrażeń, które są najnaturalniejsze właśnie w tej postaci.
Zdradza pan jakby tu arkana profesji tłumacza i jednocześnie tutaj to, co pan mówi, jakby uświadamia, że technika, tak, technika
No to jest trochę takie, dlatego
to jest podstawa wielkiej sztuki, tak. Podstawa wielkiej sztuki.
Wie pan, no, dobrze wykształcony muzyk czy kompozytor, no, zna wszystkie modulacje, zna, to jest bardzo skomplikowana technika, no, ale to wszystko się zna, no, więc po pewnym czasie się uzyskuje pewną wprawę, ale nie chodzi tu o wprawę, tylko chodzi o świadomość tego, do czego należy dążyć. Mhm. To jest kluczowe.
Tak, ale myślę, że pracuje w panu też to wykształcenie muzyczne. Zakończył pan liceum muzyczne.
Tak, ale no wie pan, to bardzo pośrednio, no, to na zasadzie tylko takich skojarzeń, no, że wie pan, no, ja w jakimś wywiadzie też powiedziałem, że tłumaczenie na nowo klasyki mnie bardzo przypomina, ale w sposób uderzający mi przypomina sztukę odtwórczą w muzyce. To znaczy, no przecież literatura muzyczna, ta klasyczna, jest ograniczona. No jest ileś tych utworów. I teraz przychodzą coraz to nowe pokolenia wykonawców, no tych najzdolniejszych, i każdy z nich podejmuje na nowo te same utwory i je gra. I wydawałoby się, że no co można tam jeszcze wycisnąć, zwłaszcza gdy kompozytor w muzyce to jest jeszcze bardziej ścisłe, bo tam są podane tempa, tam są tysiące rzeczy jest tam podanych, więc wydawałoby się, że nie ma już swobody dla wykonawcy. Otóż jak doświadczenie uczy, jest olbrzymia swoboda, no bo ja nawet jak przesłuchujemy tych największych, Horowica i Rubinsteina, no kogo pan tam chce, no to każde wykonanie jest jednak inne. A od pewnego momentu nawet powiedziałbym, nie ma hierarchii, to znaczy nie można mówić, że ten jest lepszy, a ten jest gorszy, tylko jest inny, no.
Maestria techniczna warunkuje wielką sztukę. To jest niby oczywistość, ale żyjemy w takich czasach, że trzeba to powtarzać. Szukając muzycznej ilustracji dla audycji o Szekspirze, czyli muzyki, która dobrze opisuje nasze bytowanie na tym Westpadole, pomyślałem o koncercie skrzypcowym i na wiolonczele Brahmsa. Brahms uruchamia taką szeroką, elegijną perspektywę. No, tak jak Szekspir, jeżeli w ogóle możemy tutaj mówić o jakichś paralelach, to tak na
Beethoven napisał uwerturę do Coriolana.
Tak. Perspektywa Szekspira jest absolutnie ideologiczna, a